Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI obejrzał w Castel Gandolfo film poświęcony swemu pontyfikatowi. W części informacyjnej powiemy ponadto o watykańskim liście wzywającym księży i biskupów w komunistycznych Chinach do budowania kościelnej jedności oraz o prośbie Anglikanów z Kanady o utworzenie tam dla nich katolickiego ordynariatu. Na zakończenie w cyklu Świadkowie Żywego Słowa ksiądz Edward Czeja przybliży nam postać Mojżesza. Na czwartkowy magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Papieskie wakacje w Castel Gandolfo to nie tylko pisanie książki, spacery w ogrodzie czy niedzielne spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Dziś Benedyktowi XVI stworzono sposobność obejrzenia szczególnego filmu o nim samym. Obraz zatytułowany 5 lat papieża Benedykta XVI zrealizowała niemiecka telewizja publiczna. Reżyser Michael Mandlik, który osobiście przyjechał z prezentacją do Castel Gandolfo, utrwalił na swym filmie najbardziej znaczące momenty obecnego pontyfikatu. Takie wakacyjne projekcje dla papieża stały się doroczną tradycją rzymskiego studia Bayerische Rundfunk, którego Mandlik jest redaktorem naczelnym.
Film prezentowany dziś w obecności Benedykta XVI w Castel Gandolfo trwa 75 minut i zawiera główne sceny z 5 lat pontyfikatu papieża z Niemiec. Jak powiedział polskiej sekcji Radia Watykańskiego jego autor Michael Mandlik, nie jest to typowy film dokumentalny, ale kalejdoskop powszechnie znanych momentów pontyfikatu bez redakcyjnego komentarza. Pojawiają się w nim papieskie pielgrzymki, w tym na przykład wizyta w byłym obozie zagłady Auschwitz-Birkenau w 2006 roku oraz papieskie przemówienia i spotkania. Jak podkreślił Michael Mandlik, film nie jest w żadnym stopniu komentarzem 5 lat pontyfikatu Benedykta XVI, wypowiadają się w nim jedynie pielgrzymi oraz najbliżsi współpracownicy papieża. Film pod tytułem 5 lat papieża Benedykta XVI nie był jeszcze nigdzie emitowany. Jego dzisiejsza prezentacja w obecności samego papieża w Castel Gandolfo to światowa premiera. Niemieckiej publiczności zostanie on pokazany w dłuższej 90-minutowej wersji w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Mimo trudności i cierpienia trzeba dalej z odwagą kroczyć drogą prowadzącą do jedności Kościoła. Pisze o tym do duchowieństwa Chińskiej Republiki Ludowej prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Kardynał Ivan Diaz zapewnia zarazem, że papież modli się za tamtejszy Kościół i zachęca do kontynuowania wysiłków na rzecz budowania jedności zarówno między biskupami i kapłanami, jak i z powierzonymi ich pieczy ludźmi. List został napisany z okazji Roku Kapłańskiego. Opublikowano go dziś także w języku chińskim.
Watykański hierarcha podkreśla w swym liście niezwykłą wierność i godną podziwu odwagę chińskich katolików. Pisząc o biskupach zauważa: wiemy dobrze, jak bardzo niektórzy z was musieli cierpieć jeszcze w niedalekiej przeszłości z powodu swojej wierności stolicy apostolskiej. Przypomina w tym miejscu, że tylko komunia z Piotrem i jego następcami jest gwarancją wolności pasterzy Kościoła i powierzonych im wspólnot. Jednocześnie kardynał Diaz wskazuje na konieczność zacieśniania więzi między kapłanami i w łonie samej wspólnoty wierzących.
List do kościoła w Chinach przypomina, że chrześcijanie byli wielokrotnie prześladowani. Jednak to nie prześladowania zewnętrzne, ale wszystko to, co zanieczyszcza wiarę i życie wierzących, stanowi prawdziwe zagrożenie dla wspólnoty kościoła, pisze kardynał Diaz. Apeluje do kapłanów, by z oddaniem służyli ludziom. Musicie oprzeć się pragnieniu zdobywania dóbr materialnych, szukania przywilejów dla własnej rodziny czy grupy etnicznej oraz niezdrowej ambicji robienia kariery, czy to w społeczeństwie, czy w polityce, pisze do chińskich księży prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Jako oświetlany przykład życia stawia im ojca Matteo Ricciego, niestrudzonego apostoła Chin.
Publikacja listu kardynała Diasa zbiegła się w czasie z ciekawą dyskusją na temat polityki wyznaniowej kraju środka. Z Chin napływają bowiem na ten temat sprzeczne informacje. Z jednej strony mamy tam do czynienia z konsekracją nowych biskupów Kościoła Patriotycznego, jawnie przyznających się do jedności z Rzymem, a w niektórych przypadkach z pewnym zbliżeniem między obu zwaśnionymi wspólnotami wiernych. Z drugiej strony komunistyczne władze nadal stosują represje wobec katakumbowych katolików, czego dowodzi choćby ostatnio ponowne aresztowanie w prowincji Hebei księdza Petera Wanga, który dopiero co zakończył odbywanie 3-letniego wyroku więzienia.
Zdaniem publicysty włoskiego tygodnika Trenta Giorni Gianniego Valente, Pekin chce zbliżenia z Watykanem i zależy mu na konsekrowaniu biskupów mianowanych przez papieża. To bowiem gwarantuje akceptację przez wiernych patriotycznych struktur kościelnych. Gianni Valente stwierdza, że może to stanowić rodzaj przygotowania do utrwalenia jakiejś formy porozumienia chińsko-watykańskiego, którego osnową byłoby status quo nominacji biskupich. Zaznacza przy tym, że do normalizacji sytuacji kościoła w Chinach jest jednak jeszcze daleka droga. Starczy wymienić takie kwestie jak działalność wspólnot katakumbowych, status nieuznawanych przez stolicę apostolską reżimowych instytucji sterujących kościołem patriotycznym, czy los księży wciąż przetrzymywanych w komunistycznych więzieniach. Tym niemniej, zdaniem włoskiego publicysty, pozytywny kierunek zmian jest niemal przesądzony.
Z tą optymistyczną wizją z Trenta Giorni polemizuje chiński kardynał Joseph Zenzekiun. Zdaniem emerytowanego biskupa Hongkongu ewentualne nawiązanie przez Pekin relacji ze stolicą apostolską to odległa przyszłość. Nie wszyscy też konsekrowani ostatnio biskupi byli mianowani przez papieża. Salezjański purpurat jest przekonany, że oznaki pewnego odprężenia w polityce wyznaniowej są podyktowane pragmatyką komunistycznych władz, a nie jakąś radykalnie odmienną strategią w polityce wewnętrznej. Ta pragmatyka nakazuje z jednej strony uginać się nieco pod społeczną presją wierzących, a z drugiej strony manipulować na ile się da, na przykład procedurą wyłaniania kandydatów na biskupów w porozumieniu z Watykanem.
Sprawą otwartą jest też tak zwane zgromadzenie przedstawicieli chińskich katolików, czyli rodzaj parlamentu Stowarzyszenia Patriotycznego nadzorującego działalność oficjalnego kościoła i jego biskupów. Nie zebrał się on od 6 lat, a stolica apostolska nalega, by katolicy nie brali w nim udziału. Jednak Gianni Valente sugeruje potrzebę bardziej elastycznej polityki Watykanu wobec tej instytucji. Chodzi o to, by nie stwarzać kolejnych trudnych do załagodzenia napięć, zwłaszcza wśród biskupów, którzy z urzędu wchodzą do tego organu, ale nie mają w nim roli decydującej. Zdaniem kardynała Zena, zgromadzenie przedstawicieli chińskich katolików służy właśnie zniewoleniu kościoła i odmowa udziału w tej farsie powinna być dla biskupów probierzem ich komunii z Ojcem Świętym.
Synod anglikańskiego kościoła katolickiego Kanady opowiedział się za jednością ze stolicą apostolską. Pragnie ustanowienia w tym kraju katolickiego ordynariatu dla byłych Anglikanów. Kościół ten, liczący około 40 parafii, należy do międzynarodowej, tradycyjnej wspólnoty anglikańskiej. Jego biskupi już przed 3 laty w liście do Kongregacji Nauki Wiary wyrazili pragnienie, by być anglikańskimi katolikami w komunii ze stolicą apostolską. Właśnie wychodząc naprzeciw takim dążeniom formułowanym przez wiele grup Anglikanów, Benedykt XVI wydał w ubiegłym roku konstytucję apostolską Anglicanorum Cetibus. Przed 4 miesiącami biskupi anglikańskiego kościoła katolickiego Kanady zwrócili się z prośbą o wprowadzenie w życie na terenie ich kraju postanowień tegoż papieskiego dokumentu. Obecnie synod udzielił pełnego poparcia ich prośbie.
Synod obradujący w Surrey koło Vancouveru opowiedział się w przeważającej większości za jednością z Rzymem i ustanowieniem ordynariatu zgodnie z papieską konstytucją Anglicanorum Cetibus. Za tą decyzją głosowali biskupi i wszystkich 18 księży oraz 25 z 30 świeckich uczestników synodu. 3 przedstawicieli laikatu wstrzymało się od głosu, a tylko 2 głosowało przeciw. W zgromadzeniu wzięło udział 4 biskupów anglikańskiego kościoła katolickiego Kanady, a także prymas tradycyjnej wspólnoty anglikańskiej, arcybiskup John Hepworth z Australii. Uczestnicy synodu wybrali tymczasową radę zarządzającą dla przyszłego ordynariatu. Ze swej strony wyznaczyła ona jako kandydata na jego ordynariusza biskupa Petera Wilkinsona, stojącego aktualnie na czele tej anglikańskiej grupy, zdążającej do pełnej komunii ze stolicą apostolską.
Świadkowie żywego słowa. Mojżesz, wielki mąż Boży, człowiek wiary i ogromnego posłuszeństwa Bogu.
Audycja księdza Edwarda Czai, jezuity.
Jak zapewne pamiętamy z Biblii, zwłaszcza z Księgi Wyjścia, nadszedł czas w historii Izraela, kiedy to naród wybrany znalazł się w niewoli egipskiej. W tym właśnie czasie, kiedy Izraelici byli coraz bardziej uciskani przez Egipcjan, wejrzał Bóg z nieba na niedolę ludu swego i przyszedł mu z pomocą. Otóż w niewoli egipskiej rodzi się mały chłopiec, który właściwie cudem ocalony od śmierci trafia do rodziny córki Faraona. Wychowany i kształcony z dala od swego ludu, początkowo nie rozumiał niedoli swoich pobratymców. Ale kiedy dorósł, kiedy zaczął spoglądać na otaczający go świat własnymi oczyma, dostrzegł i zaczął rozumieć ogromną biedę i niedolę swojego narodu. Zmuszony przez różne wydarzenia do ucieczki z dworu Faraona, przebywa na pustyni, gdzie następuje tajemnicze spotkanie z Bogiem, objawiającym się pod symbolem płonącego krzewu, który jednak się nie spalał. Tam Bóg wyjawia mu swoje imię i objawia swój plan wyprowadzenia narodu wybranego z ziemi egipskiej, z domu niewoli, do ziemi obiecanej. Mojżesz powraca na dwór Faraona i po długich dyskusjach i cudownych wręcz wydarzeniach przekonuje Faraona, aby ten pozwolił wyjść narodowi wybranemu na pustynię, by oddać cześć Bogu. Mojżesz odegrał ogromnie ważną rolę w historii narodu wybranego, w dziejach zbawienia. Przez niego bowiem Bóg przekazał człowiekowi tablice przykazań, które są znakiem przymierza między człowiekiem a Bogiem. Mojżesz był przede wszystkim człowiekiem oddanym Bogu bez reszty. Kochał i szanował Boga, który się mu objawił pod imieniem Jestem, który jestem. I chociaż wcale tak dobrze nie znał tego Boga, ani też go nie widział i bez wątpienia miał wiele znaków zapytania, to jednak zaufał i zawierzył bez reszty temu Bogu, który w pewnym momencie jego życia stanął przed nim, powiadając: potrzebuję Ciebie. Przez Ciebie chcę dokonać ważnych rzeczy w życiu Twojego narodu. Mojżesz uwierzył, zaufał, był posłuszny i pełnił powierzoną mu misję, jak tylko najlepiej potrafił. A misja ta była niezwykle trudna, bo naród, który prowadził, był narodem upartym, krnąbrnym i często pragnął chodzić swoimi drogami. Mojżesz był wielkim prorokiem, przez niego Bóg kierował swoje słowo do człowieka. Przepowiadanie, głoszenie słowa jest bardzo ważne. Jeśli dotrze ono do człowieka, jeśli człowiek je usłyszy, to może ono dokonać wielkich zmian w sercu i życiu człowieka. Słowo Boże to słowo życia, to nie jakieś tam anegdotki. Jest to słowo przeznaczone na to, aby zmieniać historię człowieka wszystkich czasów i pokoleń. Ale słowo Boga wymaga postawy słuchania, przyjęcia i serdecznej akceptacji. Poprzez Boże Słowo, pełne mocy i autorytetu, Mojżesz dokonywał wielkich rzeczy na oczach Izraela. Chociaż, jak pokazuje nam Stary Testament, szczególnie Księga Wyjścia, nie zawsze jego działanie było skuteczne. Lecz nie dlatego, że jemu czegoś brakowało. Dlatego jednak, że zabrakło wiary u jego słuchaczy, u ludu, który prowadził przez pustynię. a był to przecież naród trudny i uparty. Gniewał się zatem Bóg, że ten naród, który on kochał, któremu dawał tyle dowodów miłości i troski, odwracał się do niego plecami. I chciał Bóg karać ten naród, gdyby nie Mojżesz, wierny sługa Boży, który wstawiał się często u Boga za tym narodem, prosząc o cierpliwość, łagodność i odsunięcie gniewu Bożego. Ileż cierpliwości, ileż wyrozumiałości, ileż nadludzkich wręcz sił trzeba było mieć, aby się nie zniechęcić i nie zostawić tego ludu na pustyni, pośród dzikich zwierząt i różnych innych niebezpieczeństw, nie pozwalając mu chodzić własnymi drogami. Ale to nie Mojżesz. On pełnił wiernie powierzoną mu misję i łatwo nie rezygnował. Dlaczego? Otóż właśnie dlatego, że wierzył i ufał Bogu. Wierzył, że Bóg chce dobra dla tego narodu i czuł się odpowiedzialny za powierzonych mu ludzi. Był dobrym przewodnikiem. A dobry przewodnik to taki, który wie, co robi, który zna drogi, jakimi ma prowadzić innych i czyni to pewnie, starając się przede wszystkim o dobro obiektywne tych, których prowadzi. Takim przewodnikiem był Mojżesz. A skąd u niego ta pewność i te wszystkie wyżej wymienione cechy? Księga Wyjścia opowiada o częstych spotkaniach Mojżesza z Bogiem sam na sam, z dala od ludzi. I to jest właśnie sekret Mojżesza. Trwanie przed Bogiem na kolanach w ciszy i skupieniu, wsłuchując się uważnie w głos Boga i rozeznając, co powiedzieć i w jakim czasie, jak działać, żeby słowo usłyszane uskuteczniało się w jego życiu, a przez niego w życiu tych, których prowadził. Droga Mojżesza nie była łatwa. Zadanie powierzone mu przez Boga nie było proste. Ale jak to wiemy z Pisma Świętego, działania Mojżesza były skuteczne. Doprowadził naród wybrany do ziemi obiecanej. Na koniec trzeba zaznaczyć jeszcze, że skuteczność działań Mojżesza, oprócz innych wymienionych cech, była nade wszystko owocem wielkiego posłuszeństwa Bogu. A przecież wszyscy wiemy o tym znakomicie, że nie jest to sprawa łatwa. Często zdarzają się rzeczy trudne, po ludzku niezrozumiałe i jak je przyjmować, jak wierzyć, że to jest prawdziwe. Mojżesz uczy nas wielkiej prawdy, że Bogu trzeba zaufać bez reszty, bo On najlepiej wie, co jest dla nas dobre i zawsze prowadzi nas takimi drogami, aby doprowadziły nas do celu. Owszem, jak pokazuje to historia Mojżesza i narodu wybranego, są to często drogi trudne, ale właściwe i zawsze prowadzące do celu. Niestety, często Boże działanie wykracza poza rozumienie człowieka. I co wtedy? Mojżesz pokazuje nam, że są takie sytuacje w życiu, iż pozostaje tylko coś, co nazywamy posłuszeństwem rozumu, czyli trwaniem umysłem i sercem przy Bogu, pomimo różnych zewnętrznych trudności i sprzeciwów losu. Takie posłuszeństwo Bogu wydaje wymierne owoce, bo trud ludzki przynosi korzyści osobiste, utwierdza w wierze i jeszcze bardziej przybliża ludzkie serce do Boga, a nade wszystko prowadzi drogą pewną, bo drogą Bożą, do naszego zbawienia.
Rubryką Świadkowie Żywego Słowa kończymy czwartkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.